Cześć, tu Nina Więcławska. Zapraszam na drugą część wywiadu z panią Justyną Mleczek.
Co poleciłabyś naszym słuchaczom do zwiedzania w Albanii? Jakieś przyjemniejsze, sympatyczniejsze, radośniejsze
miejsce.
Znowu
bardzo bogaty temat. I Macedonia, i Albania to są kraje, które są absolutnie dla każdego. Absolutnie dla każdego. Tutaj z małym zastrzeżeniem gwiazdka. Macedonia nie ma dostępu do morza, ale ma jezioro Hryckie. Myślę, że to jest kwestia lat, żeby jeszcze Prespańskie i Doiran też były w jakiś sposób wykorzystane, chociaż to są inne wybrzeża, inne też typy wypoczynku, ale jednak jest taka możliwość. Albania nawet jest zróżnicowana pod tym względem ze względu na wybrzeże, bo południe kamieniste, piękna kryształowa woda, środkowa część piaszczyste plaże, bliżej Czarnogóry, taki żwirek powiedzmy, to nie jest tak jak, nie jest kamienista plaża, ale taki piasku żwireczek powiedzmy i też fajne, północ, nie mówię tu o Shengjin, który jest imprezownią, tylko mówię na przykład o Velipoje, które jest w tej chwili dla mnie, powinno się nim zainteresować biura, bo przez najbliższy rok, dwa, trzy będzie to taka miejscowość, która byłaby idealna dla, nie wiem, rodzina z dziećmi albo wypoczynek dla seniorów, tak? Bo to jest po prostu takie zaciszne, tam nie jest duża miejscowość, no tam ma naprawdę parę domów, plaża i tam sobie można spędzić jakieś tam wakacje. Chociaż patrząc na to, jak szybko się Albania rozwija, to może to za rok już nie będzie, nie będzie tak spokojnie. Turystyka aktywna. Tylko, że turystyka aktywna, ja promuję Macedonię, jeżeli chodzi o turystykę aktywną. Wreszcie udało mi się dopiąć swego i organizuję w październiku trekking do Macedonii. I to jest coś, co moim wielkim marzeniem. Ale takie trekkingi w Albanii też są świetne. Valbona, Tef, to są przede wszystkim takie wykorzystywane miejsca takie z infrastrukturą. Ale Albania jest cała jedną wielką górą, tylko że jest jeden problem. Tam nie ma szlaków, tam nie ma przewodników, tam nie ma schronisk, więc w innych częściach Albanii już trzeba było być takim zaawansowanym.
I obeznanym w terenie.
Tak. W Macedonii to też nie jest tak, jak my sobie wyobrażamy Tatry, ale jest to jednak, są przewodnicy, są szlaki, to gdzieś tam można sobie jakoś poradzić. Bardzo dużym mankamentem Albanii jest brak sportów zimowych, mimo że mają miejsce, to nie mają infrastruktury. W Macedonii te sporty zimowe są możliwe. Do uprawiania jest parę ośrodków narciarskich, ale to jest taka szklanka poręba Karpacz. Ale co jest niesamowite, okazuje się, że Macedonia jest jednym z najbardziej popularnych kierunków na świecie wśród miłośników catskiingu. Catskiing to jest coś takiego, że się wjeżdża, wciągają cię ratrakiem tam na ponad 2-3 tysiące metrów. Akurat w przypadku Macedonii ponad 2000 i gdzieś sobie szusujesz tam poza szlakami. Podobno Macedonia jest niesamowita pod tym względem. Ja wyobrażam sobie, że jest, bo widziałam tereny, po których się jeździ, ale nigdy nie jeździłam, więc nie mogę tego powiedzieć, że tak jest na pewno. Natomiast bardzo, bardzo dużo możliwości jest, żeby zimą przyjechać, żeby chodzić na nartach, chodzić w tym śniegu. Są specyficznie bardzo dobre biura, które się tylko w tym właśnie specjalizują. Paragliding, paralotniarstwo w Macedonii, nurkowanie w jeziorze Ochryckim, jakieś bardzo popularna turystyka rowerowa i to zarówno kolarstwo górskie, jak i szosowe. To wszystko jest w Macedonii. W Albanii już niektórzy zaczynają jeździć na rowerach, ale to też trzeba wiedzieć gdzie, bo no to też nie jest takie proste, no bo tam górek jest sporo. I można się pogubić w ogóle, jak się wjedzie w jakąś wiochę. Ale niektórzy się boją tego mitycznego braku kodeksu drogowego Albańczyków.
Tak.
Tak naprawdę, jeżeli się wjedzie na tą autostradę, która nie do końca jest autostradą, no to już jak się wjeżdża na autostradę rowerem, to nie wiem, czego się spodziewamy. Ale jak się jeździ gdzieś właśnie takimi drogami, które prawdziwi tam miłośnicy rowerów, którzy chcą wiele zobaczyć, to oni często przez wiele, wiele kilometrów nawet samochodu nie zobaczą. Więc tam też są możliwości, ale to już jest dla osób, które rzeczywiście jeżdżą, które jakąś tam kondycję mają. W Albanii jest świetna i w Macedonii też, ale Albania jest dla mnie jest genialnym miejscem dla osób, które cenią sobie sztukę bizantyjską i sztukę starożytną, albo w ogóle historię starożytną, bo o Durres się mówi tak, że gdzieby się kłopaty nie wsadziło, to tam zawsze jakiś zabytek będzie. Inna sprawa, że amfiteatr w Durres trafił na listę UNESCO jednego z najgorzej zabezpieczonych zabytków świata. Teraz jeszcze ostatnie trzęsienie ziemi uszkodziło mury dookoła amfiteatru. Ale W Albanii mamy Apolonię, gdzie uczył się Oktawian August, mamy Butrint, mamy Durres, czyli Dyrrachię, gdzie zaczynała się trasa Via Ignacia. Są zabytki kultury sakralnej, jest Berat, miasto tysiąca okien, gdzie odnaleziono kodeksy berackie, które są jednymi z najważniejszych kodeksów chrześcijaństwa. Są świetnie zachowane twierdze. No i jest Gjirokastra, który jest absolutnie moim najukochańszym miejscem w Albanii, dlatego że jest tam pięknie, są tam fajne zabytki, fajna architektura, jest absolutnie zarąbiste jedzenie. A jeżeli ktoś uważa, że nie da się w Albanii jeść wegetariańsko, to powinien jechać do Gjirokastry. Bo tam po prostu są takie rzeczy, że tak. W ogóle to, że na Bałkanach nie da się jeść wegetariańsko, to jest mit. Z weganizmem będzie problem, ale z wegetarianizmem nie będzie problemu. Jestem tego przykładem.
Brzmi bardzo ciekawie, fascynująco wręcz. Z chęcią od razu już pojechałabym do Albanii albo do Macedonii po tych opowieściach. W tej pierwszej części skupiłyśmy się bardziej na Albanii. Ale teraz może porozmawiamy trochę o Macedonii.
Bardzo proszę.
Co ci w Macedonii przeszkadza, co cię denerwuje w Macedonii? Jest coś takiego?
Jest, na pewno jest coś takiego. Z jakiegoś powodu tam nie mieszkam. Znaczy nie, to się śmieję. Jestem związana z Polską i chcę zostać w Polsce, chcę wyjeżdżać do Macedonii, ale przeszkadza mi na pewno to, że mimo, że mówię o otwartości Macedończyków, mimo, że mówię o tym, że to nie jest tak, że oni się tam rzuci chcą na siebie, to być może to jest wpływ poprzedniego rządu. Nie wiem. W każdym razie jest w Macedończykach, przynajmniej w Skopie to mocno odczułam, takie poczucie wyższości względem innych grup, które mieszkają w Macedonii. Mam tu na myśli Albańczyków, mam na myśli Turków, Torbeszów, Romów i tak dalej, czego nie widzę w małych miejscowościach. Bo są miejscowości w Albanii, w Macedonii, gdzie robiłam badania, gdzie jest sobie wioska zamieszkana przez Albańczyków albo przez muzułmanów, tak może lepiej, przez muzułmanów, przez prawosławnych, jest jedna świątynia, oni korzystają razem z jednej świątyni. Nie robi nikomu problemu. Ale jest coś takiego. Przeszkadza mi bardzo ta trochę nieudolność wszystkich rządów, jakie były do tej pory. To źle zabrzmi, bo ja nie jestem politologiem, nie jestem dyplomatą i miałam bardzo długie dyskusje na ten temat z osobami, które się lepiej znają, ale porozumienie z Grecją mi przeszkadza. Mhm. I to nie dlatego, że doszło do porozumienia, tylko dlatego, że zostało zrobione absolutnie głupio, bo jeżeli przed porozumieniem, kiedy społeczeństwo zaczęło się buntować przeciwko rządom Nikoli Gruevskiego, połóżmy obok dlaczego, co miało wpływ na to, ale społeczeństwo zaczęło się łączyć. Albańczycy, Macedończycy, Romowie, no nie wiem, czy Romowie też, ale Macedończycy, Albańczycy, Turcy, Serbowie, wszyscy mieszkający w Macedonii razem rozpoczęli kolorową rewolucję, rozpoczęli różne inicjatywy łączące społeczeństwo i chcieli iść do przodu. I jakby to nie chodziło o to, że nie lubimy Greków. Oni chcieli wejść do Unii. Wielu Macedończyków młodych, których pytałam, o co chodzi ze zmianą nazwy, mówi, a już tam pal licho, jak my się będziemy nazywać, ale my chcemy iść do przodu. My chcemy po prostu iść do przodu, chcemy mieć możliwość wyjazdu, chcemy mieć pracę i tak dalej. Doszło do porozumienia z Grecją, które i zmiany nazwy, która miała rozwiązać wszystko. Doszło do różnych zobowiązań Macedonii, które po drugiej stronie nie było w zasadzie nic w zamian. I wokół tego porozumienia kraj podzielił się nawet nie na dwie części, ale przynajmniej na trzy, bo są Macedończycy za i przeciw porozumieniu i są Albańczycy trzeci, których nie lubi nikt. Bo Albańczycy jakby, ja zupełnie rozumiem Albańczyków, że oni wszyscy byli za porozumieniem, za porozumieniem, za porozumieniem. No bo ich nie obchodzi to, czy Macedonia jest Macedonią, czy jest Aleksandrią. I jakby mnie się ktoś zapytał, to jako Albańczyk też bym pewnie była za. A z drugiej strony, no, budzi to nieufność Macedończyków, którzy boją się, że wkrótce Albańczyków będzie więcej niż Macedończyków.
I to powoduje ten rozłam i strach, panikę.
Nie wiem, czy panikę, ale widać, że została zasiana na początku niechęć, potem nieufność do siebie, a teraz znów jest marazm. Mhm. Tak jak widziałam, że oni naprawdę, naprawdę zaczęło się budować społeczeństwo obywatelskie, to kiedyś fantastyczna osoba, pani Kinga Netman-Multanowska, żona byłego ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Skopie, która odkryła w ogóle kolekcję zapomnianą w Skopie, kiedyś pięknie powiedziała, że ona ma wrażenie, że jakby ktoś zaczął strzelać, to Macedończyk jest tym, który schowałby się pod kołdrę i by czekał, nie? I jest coś takiego, taki trochę marazm w Macedończykach, gdzie z drugiej strony oni w swojej historii i w ciągu ostatnich paru lat, i w ciągu kilkudziesięciu lat, i kilkuset lat dawali przykład niesamowicie heroicznym czynom, niesamowicie takim solidarnościowym czynom, a z drugiej strony jest tam ten marazm, jakaś taka niechęć do zmian, jak to jest coś, co ja bardzo u nich lubię, czyli takie spojrzenie do przodu, że będzie okej, a z drugiej strony w którymś momencie jest tego za dużo. I on mówi, będzie okej, nie trzeba nic zrobić. Nie? To też jest takie coś, co mi trochę przeszkadza. Ja być może mi to przeszkadza, dlatego że ja jednak jestem osobą, która musi robić, która musi być w ruchu. Ja się musiałam strasznie nauczyć w Macedonii tego ich luzu, tak? Oni się nigdzie nie spieszą. Nigdzie się nie spieszą. I ja musiałam nauczyć się takiego spokoju, ale z drugiej strony jest to też coś, co mnie niejednokrotnie nieustannie irytuje.
Bałkany są znane z tego luzackiego podejścia swoich mieszkańców.
Wiem, jak to wygląda w innych krajach, widzę, jak to wygląda w Albanii czy w Kosowie, ale no było to zderzenie dosyć mocne dla mnie. Ale też porównując na przykład Grecję, która to też jest inne. Jakby każdy ten naród ze względu na swoją żywiołowość, mentalność, ma ten luz też trochę inny. Ja w ogóle miałam świetną zabawę, pojechałam do Aten na urlop na tydzień, teraz w sierpniu. Ludzie się mnie pytają, co ty będziesz robiła tydzień w Atenach? Mówię, będę chodziła po sklepach i będę szukała produktów z napisem Macedonia. To też robiłam. Ale obserwowałam właśnie ludzi. Tak patrzyłam, nie? Europa, Bałkany, Bałkany, Bałkany. Tam Unia, Bałkany, Bałkany. Jak sobie odnotowywałam. I rzeczywiście, no sorry Grecy, ale nie pozbędziecie się tego bałkańskiego komponentu.
Macedończycy i Albańczycy odbierają Polaków?
Macedończycy wydaje mi się, że bardzo, bardzo lubią Polaków. Mhm. Nieustannie spotykam się z tym, że bardzo lubią Polaków, ale to ma też bardzo silne powiązanie historyczne. W ogóle bardzo dużo Polaków mieszka w Macedonii. Mhm. Mamy dosyć dużą Polonię, prężnie działającą Polonię. I oni jeszcze nadal pamiętają, że przynajmniej dwukrotnie pomogliśmy. Raz, kiedy Adolf Ciborowski odbudowywał z zespołem inżynierów Skopie po 1963 roku, a drugi raz, to w zasadzie pierwszy raz wcześniej, po wojnie domowej w Grecji, kiedy przyjęliśmy razem z dziećmi uchodźcami z Grecji kilkanaście, jeżeli dobrze pamiętam, tysięcy Macedończyków. Bo przypominam, że w północnej Grecji, w Macedonii Egejskiej, bardzo, bardzo dużo Macedończyków mieszkało i nadal mieszka. I oni byli ewakuowani przez, ciekawostka, Durres do Polski. I w Polsce po prostu znaleźli schronienie. I oni cały czas o tym pamiętają. Jest bardzo dużo rodzin mieszanych polsko-macedońskich. A od kiedy Polacy absolutnie najechali Ohrydę i jesteśmy narodem, który najliczniej odwiedza Ohrydę, bo wyprzedziliśmy wszystkie, łącznie z Turkami, Holendrami i Niemcami, to Macedończycy w Ohrydzie całkiem nieźle radzą sobie po polsku. Plus na co drugim, no może nie co drugim, ale na paru straganach można przeczytać, że jest taniej niż w Biedronce.
O! Tak. Czyli Macedończyków cechuje też poczucie humoru.
A tu nie wiem w sumie, bo poczucie humoru jest inne na Bałkanach. Mhm. Ponieważ miałam zetknięcie z czeską kinematografią, to lubię sobie porównywać filmy bałkańskie, które dla kogoś, jak ktoś przyjdzie na film stary czeski, to trochę jakby wziąć, nie wiem, Amerykanina, pokazać mu Bareję, nie? Tak samo pamiętam, jak byliśmy na jak byłam na Erasmusie w Pradze, pokazywali nam słynne czeskie filmy. To takie, teraz właśnie się śmiałam, bo po trailerze jestem w stanie powiedzieć, czy to jest film bałkański, czy to jest film czeski, bo teraz wchodzi, chyba dobrze to wymawiam, Jojo Rabbit. Mhm. A jak zobaczyłam trailer, to tam polecam sobie zobaczyć trailer, to może osoby zrozumieją, dlaczego tak łatwo mi jest zobaczyć, że to jest na pewno czeskie. Poczucie humoru Czechów jest bardzo, bardzo charakterystyczne. Mhm. I wiele bałkańskich filmów, takich właśnie powiedzmy komediowych, to też są takie albo mocno czarne komedie, albo tam się, no wszyscy jak przychodzą na słynne bałkańskie filmy, gdzie ja totalnie nie jestem specjalistką od nich, ale widziałam te kilka takich ważniejszych, to bardzo wiele tam, gdzie gdzieś jest poczucie humoru bałkańskie, on jest totalnie niezrozumiały, a wręcz czasami nie do zaakceptowania przez nas. Mhm. Dlatego to też się trzeba tego nauczyć. Inne rodzaje poczucia humoru, czy inne gdzieś tam konteksty, konteksty kulturowe, to bardzo dużo z kontekstów kulturowych wynika.
Ganamo per se ritmo perfetto non cambio di incede per te dimmi donne de maxitmo era ne paro di ti con pace che namor zubo non che namera e c'ha come ti mi vergonzo menda oggi chiamo ti uthon se ci scaccio aste jemia da me con e jemia oggi chiamo ti uthon creda doce mi dan zemra come mai per me është e jemi, mejtët peqe jemi Më t'i kjo më t'i ukon E ato që më dan zemra Këmë më të zemra I jemi Qishë kena dësh Thone të e kena po Se vet mja herë që s'jena mo Po du me kom Veç kur bohëm pjone E ta shë kena ko Jam ka du se cili se Kënd me pas rënsi Ma që kjo ma t'i u thon Se gjithka që është e jemi Ka me kone jemi Ma që kjo ma t'i u kon Krejta ato që mi dan zemra Ka mi moj për mrena Ma që kjo ma t'i u thon Se gjithka që është e jemi Mejtët pe që jemi Ma që kjo ma t'i u kon E ato që ma dan zemra Ka me moj për zemra Ti mund fali, mbali, mbali Ti mund fali ma shumë se dashni E tjetë let foli Money.
tak jak powiedziałam, wydaje mi się, że Albańczycy też lubią Polaków. Bardzo wielu Albańczyków gdzieś się za granicą spotkało, pracując w ogóle z Polakami. Bo Albańczycy dali się poznać jako bardzo dobrzy pracownicy. Oni tam Włochy, Szwajcaria, Austria, Niemcy.
Pracowici ludzie.
Tak. I właśnie no, dzięki temu wiele rodzin albańskich w Albanii jest utrzymywanych przez rodziny z zagranicy. Po prostu. Mhm. Bo oni tam zarabiają i potem inwestują w Albanii. Dochodzą do mnie głosy, że tak jak przez pierwszych parę lat byliśmy naprawdę, naprawdę wysoko oceniani, tak im bardziej rozwija się masowa turystyka z Polski do Albanii, niestety coraz więcej wychodzi takich niefajnych rzeczy, typu awanturujący się Polacy w hotelach, tego typu i już się pojawiliśmy parokrotnie w mediach jako ci, co robią awantury.
Temperamentni,
ale wydaje mi się, że nadal to spojrzenie na Polaków jest bardzo, bardzo pozytywne. I tutaj anegdota. My współpracując w mojej Albanii, współpracujemy z takim rodzinnym interesem chłopaki i kierowcy autobusów i jeździmy w zasadzie z trzema kierowcami. No i taki najmłodszy zaczął w tym roku z nami jeździć i po sezonie któregoś razu do mnie się odwraca i mówi, a powiedz mi, w Polsce ktoś jeszcze został, czy wszyscy są w Albanii? No, także...
To jeszcze zostaliśmy. To już ostatnie pytanie. Jak wcześniej rozmawiałyśmy, mówiłaś, że interesujesz się narracją turystyczną i jej wpływem na politykę. Opowiesz nam coś o tym?
O, to ostatnie pytanie, to do jutra będziemy to wiedzieć. Znaczy, ja w ogóle właśnie dlatego pojechałam na badania do Macedonii, ponieważ zaczęłam czytać o tej całej pomikomanii. I dotarło do mnie z różnych źródeł, że jedną z przyczyn, dlaczego ja nie mogę być przewodnikiem w Macedonii, tylko zawsze muszę mieć lokalnego, jest to, że ja nie mogę sobie zrobić certyfikatu, dopóki nie będę miała obywatelstwa. Tylko osoba z obywatelstwem może przystąpić w ogóle do egzaminu na przewodnika turystycznego. I zafascynowało mnie to, że są studia o spojrzeniu turystycznym, o roli przewodnika, o odpowiedzialności przewodników, o tym, jak turystyka jest wykorzystywana politycznie, żeby pokazywać pewne rzeczy albo narzucać jakąś teorię, żeby daleko nie szukać, no to bardzo często w badaniach na ten temat wykorzystuje się Chiny, wykorzystuje się Palestynę, samą Jerozolimę stricte, bo zależnie od tego, jakiego dostaniemy przewodnika, poznamy inną stronę często. Wiadomo, że wydaje nam się, że powinna to być narracja obiektywna, ale jak każdą wycieczkę kończę tym, że drodzy Państwo, to co Państwo słyszeli dzisiaj na wycieczce, to nie jest obiektywne, bo ja nie jestem w stanie mówić obiektywnie. Ja bym bardzo nie chciała. Ale nie ma takich badań na temat Bałkanów. A to jest taki kraj, który dla mnie jest absolutnie kopalnią wiedzy na temat tego, w jaki sposób narracje opowiadające o danych krajach, czy przez dany kraj promowane, wpływają na to, jak my odbieramy te kraje. I na przykład, czy to dobrze, że coś takiego jak turystyka wojenna, która pozwala zobaczyć wszystkie blizny w Sarajewie, nie wiem, bo to też specyficznie nam sytuuje dane miejsce, ale w Skopie na przykład za poprzedniego rządu powstało muzeum, które teraz jest zamknięte, bo zmieniają całkowicie wystawy. Muzeum Macedońskiej Walki o Niepodległość, którego nie dało się zwiedzać bez przewodnika. Nie można było wejść sobie i zobaczyć. Przewodnik był w zasadzie w cenie biletu, ale musiał nam towarzyszyć. Dlaczego? Dlatego, że to muzeum jest bez opisów. Tam były w poszczególnych pomieszczeniach obrazy, oryginalne stroje, broń, podpisy, jeżeli były, no to na przykład co jest na danym obrazie, tak, tam bitwa XX, osoba XX. Na potrzeby mojej pracy magisterskiej właśnie byłam tam z przewodnikiem i przewodnik tłumaczył, tak? A to są tam faszyści, II wojna światowa. Żaden Macedończyk nie był faszystą. Jeżeli był faszyzm w Macedonii, to był na pewno Bułgar. I tłumaczą, co tu się działo, a jak powstawała Macedonia, a ruchy macedońskie, ponieważ jest też taki problem, że my wszyscy wiemy, że tam z jakiegoś powodu Macedonia kłóciła się z Grecją, ale wcześniej był inny problem, ponieważ nam się wydaje, że narodowość jest nam przypisana, tak? Rodzimy się gdzieś, w DNA mamy wpisane, jestem Polakiem. Na Bałkanach to jest dużo bardziej skomplikowany problem. A już Macedonia jest o tyle ciekawa, że w momencie jak ten chory człowiek Europy, Turek, już zaczął odchodzić, Imperium Osmańskie się zaczął rozpadać, najpierw powstała Grecja, Bułgaria, Królestwo SHS, ale te pojedyncze narody gdzieś tam jeszcze się kotłowały. I dla Macedończyków w dużym uproszczeniu ważniejsza była identyfikacja nie jestem Turkiem, niż jestem Macedończykiem, Bułgarem, Słowianinem, słowiańskojęzycznym, whatever. I często najważniejsi bohaterowie w Macedonii i Bułgarii to są te same osoby. Dlatego oni się kłócą nieustannie. No, raczej Bułgarzy mówią, że to jest Macedończyk, Bułgar powie często, że Macedonii nie ma, że to są tam ich młodsi bracia, język macedoński nie istnieje i to jest tylko dialekt języka bułgarskiego, bo tam Macedończyków wymyślił Tito. Bo w sensie nowożytnym Macedonia powstaje w 1944 roku i jest włączona do Jugosławii. Wcześniej nie było czegoś takiego jak Macedonia. W takich strukturach państwowych, które my teraz, jak my je teraz rozumiemy. I jest to taki problem, że Macedonia niejako, ona trochę siebie musi wymyślić. Albo buduje sobie tożsamość. I wszyscy dookoła mówią mi, że kradną tam ich historię, tak? Że Aleksander to był macedoński, więc był... jest do Greków. Car Samuel stworzył Imperium Bułgarskie, więc jest bułgarski. Tylko, że ten jakby, żeby wrzucić trochę tej problematyki do środka, no to car Samuel stworzył Imperium Bułgarskie, które może się nazywało Imperium Bułgarskie, ale miał stolicę w Ohrydzie. Nie wiem, matka Teresa, Albanka czy Macedonka. Matka Teresa urodziła się w Skopie w 1910 roku w rodzinie albańskiej i zakończyła życie mając paszport indyjski, tak? I sama pytana o to, czy jest Macedonką, Albanką, czy kim, mówiła, że z urodzenia jest Skopianką, Macedonką, z krwi jest Albanką, ale z dokumentów jest Hinduską, ale ona się poświęciła w całości sercu Jezusowemu i tak chce być identyfikowana. Problem z tym, czyje jest Kosowo, tak? Nieustannie wychodzi na wycieczkach. Zawsze się wzbraniam przed tym, żeby powiedzieć czyje, gdzie, dla kogo, ale Bałkany, wszystkie kraje, jakby je prześledzić, są o tyle specyficzne, że tam tak wiele było tych imperiów, że trudno jest dociec, kto gdzie był pierwszy, albo kto gdzie był dłużej, albo co do kogo należało. Dokładnie. A w ogóle jakbyśmy zapytali Aleksandra, czy był Macedończykiem, czy Grekiem, to ja nie wiem, czy on by w ogóle zrozumiał pytanie. I tak naprawdę te narracje turystyczne, one bardzo mocno wpływają na politykę, bo Skopie 2014, ten słynny projekt, który powstał w Skopie, ogromnym moim do niego zarzutem było i jest, że on wymazał wiele, wiele kultur, bo tam zostało podniesione rewolucjoniści macedońscy, że był tam Aleksander i tak dalej, ale nie było powiedzianego tego, że współczesną Macedonię równie mocno budują Albańczycy, że wcześniej, bo oni też, Albańczycy mieszkający w Macedonii bardzo mocno budowali też strukturę Macedonii. Oni się włączali w powstawanie tych krajów. Może sobie inaczej wyobrażali, że to będzie inaczej wyglądało, nie wiem. Też nie wiem, jak sobie wyobrażali Polacy walczący w powstaniu listopadowym, jak ta Polska będzie wyglądała, ale to nie znaczy, że mamy ich też wykreślać, bo tam mieli inne motywacje, cokolwiek. Ten projekt w ogóle zapomniał o tym, że jest kultura muzułmańska, osmańska, nawet jeżeli to jest osmańska. No to chociaż powiedzcie, że to są te zabytki, tak? Że gdzieś tam to można zobaczyć. To wykluczanie i to bardzo, bardzo świadome wykluczanie innych osób wchodzących w tkankę Macedonii było bardzo mocno widoczne w projekcie Skopje 2014. I nie dziwię się, że wielu przedstawicielom tych innych głosów to przeszkadzało, bo to jest to samo działanie, jak to, gdzie historia opowiada się na przykład tylko z perspektywy mężczyzn, a nie wiem, kobiet, dzieci i tak dalej.
Y lleno de hasta para mi alcohol. La niña la vez llega a cobrar. Y dice un efecto. Que dice llega a Python. Lleno de hasta para mi alcohol. La niña la vez llega a cobrar. Vení, mete tú a. Tiene los unos manchú. Puse te tú a. Che o cruz mundo me prendo. Amunes me engubes pa. Se es dume que ando.
Nasza audycja dobiega końca. Z całego serca dziękuję pani Justynie, że zgodziła się z nami być, trochę nam poopowiadać. No i cała nasza redakcja mocno trzyma kciuki, żeby te plany, te pani marzenia zostały zrealizowane jak najszybciej. I bardzo dziękujemy za wywiad.
Dziękuję bardzo i zapraszam do siebie.
Dziękujemy, na pewno skorzystamy. Do usłyszenia. Nina Więcławska.
Sem que pring de la de la de la que pring de la si asnya que pring de la por poste corgon se sho
sem que pring de la de la de la que pring de la si asnya que pring de la de la por veste corgon se sho
Pas mundësimi, e tu edhe nimi jet Nuk e kisha prek Se shumë bedu që ta që në ty e kom gjet Ta shi me gjet Edhe më ndryshme në Sëm se me lyp mos